Rozdział 25. San Francisco w dniu meetingu. Była siódma, gdy pan Fogg, pani Auda i obieży świat zeszli na ląd amerykański, jeśli w ogóle te pływające przystanie, do których dopłynęli, można nazwać lądem. Przystanie te, to pływające, to odpływające, zgodnie z przypływem i odpływem morza ułatwiały załadunek i wyładunek towarów ze statków. Tam przybijają statki wszelkich rozmiarów i narodowości. Tam też gromadzą produkty handlu ciągnącego się aż do Meksyku, Peru, Brazylii, Chin, Europy, Azji i wszystkich wysp Pacyfiku. Obieży świat z radości, że widzi nareszcie ziemię amerykańską, zdobył się na czyn ryzykowny i jednym wielkim skokiem znalazł się na przystani. Podłoga, stoczona przez robactwo pod silnym i nagłym uderzeniem, pękła i nasz poczciwie co mało co nie znalazł się pod wodą. Zmieszany tym ogromnie, krzyknął przeraźliwie i rozproszył niezliczone stada kormoranów i pelikanów, stałych gości tych ruchomych przystani. Pan Fogg natychmiast po wylądowaniu poszedł dowiedzieć się, o której odjeżdża pierwszy pociąg do Nowego Jorku. Okazało się, że o 6 wieczorem. Pozostał mu więc cały dzień na zwiedzenie stolicy Kalifornii. Zamówiwszy dorożkę, umieścił się w niej wraz z panią Audą i obieży światem na koźle i kazał się zawieźć do hotelu International. Ze swego siedzenia obieży świat przypatrywał się z ciekawością dużemu miastu amerykańskiemu. Szerokie ulice, niskie domy, kościoły i świątynie w stylu anglosaskiego gotyku, olbrzymie doki, wielkie jak pałace składy z drzewa i cegły, na ulicach mnóstwo powozów, omnibusów, konnych tramwajów, a na chodnikach tłoczyli się nie tylko Amerykanie i Europejczycy, ale i Chińczycy, i Japończycy, i Indianie. Obieży świat dziwił się wszystkiemu, co widział. Przejeżdżał przez legendarne miasto zbójców, podpalaczy i morderców, niegdyś ogromne zbiegowisko wszystkich wykolejonych, gdzie grano i pito z rewolwerem w jednej ręce, a nożem w drugiej. Ale te piękne czasy już dawno minęły. San Francisco było obecnie miastem handlowym. Nie widać tu ani sombrero, ani czerwonych koszul modnych wśród poszukiwaczy złota, ani ubranych w pióra Indian, tylko jedwabne kapelusze i czarne tużurki noszone przez dżentelmenów trawionych gorączkową aktywnością. Niektóre ulice, między innymi Montgomery Street, odpowiadająca Regent Street w Londynie, bulwarowi des Italiens w Paryżu i Broadwayowi w Nowym Jorku, przepełnione były wspaniałymi magazynami, których efektowne wystawy jaśniały wyrobami z całego świata. Obieży światowi zdawało się, że nie opuścił Anglii. Na parterze hotelu, do którego przybyli nasi podróżni, znajdował się bezpłatny bufet. Liczne mięsa, zupy z ostryk, biszkopty. Wszystko stało na stołach na usługi konsumentów, nic za to nie płacących. Wymagano tylko zapłaty za trunki, porter lub sherry. Nasz obieży świat uznał to za arcyamerykańskie. Stół w restauracji w hotelu był wykwintny. Panu Fogowi i pani Audzie usługiwali murzyni, obnosząc obfite dania na lilipucich półmiskach. Po śniadaniu nasi znajomi opuścili hotel i udali się do biura konsula angielskiego w celu podbicia wizy w paszporcie. Na chodniku spotkali obieży świata, który spytał swego pana, czy nie byłoby mądrze kupić kilka tuzinów karabinów Enfield albo rewolwerów Colta. Słyszał o siuksach i pałnisach zatrzymujących pociągi jak zwykli rabusie hiszpańscy. Pan Fogg odpowiedział, że jest to zbyteczna ostrożność, lecz pozostawia mu co do tego zupełną swobodę działania. Nie uszedłszy nawet 100 kroków, pan Fogg przez najdziwniejszy w świecie przypadek napotkał Fixa. Inspektor policji okazał niezmierne zdziwienie z tego spotkania i rzekł: to wielki zaszczyt widzieć dżentelmena, któremu się tyle zawdzięcza, a będąc wezwanym do Europy, byłbym zachwycony, gdybym mógł dalszą podróż odbywać w tak miłym towarzystwie. Pan Fogg odpowiedział, że cały zaszczyt jest po jego stronie, a Fix, nie chcąc go stracić z oczu, poprosił o pozwolenie towarzyszenia mu w ciekawej przechadzce po mieście. Propozycja została przyjęta. Widzimy więc pana Foga, panią Audę i Fixa spacerujących po ulicach. Znaleźli się niebawem przy Montgomery Street, gdzie roiło się od tłumów. Na chodnikach między szynami tramwaju, pomimo ciągłego ruchu dorożek i omnibusów, na progach sklepów, w oknach wszystkich domów, a nawet na wszystkich dachach, tłumy były niezliczone. Ludzie, afisze kręcili się między grupami. Flagi powiewały w powietrzu. Zewsząd rozlegały się okrzyki. Hurra! Kamerfield! Hurra! Mandy Boy! Był to meeting. Tak przynajmniej sądził Fix i swoją myśl przekazał panu Fogowi, dodając: może lepiej odsuńmy się od tego tłumu, proszę pana. Można tylko oberwać. W rzeczy samej, odparł pan Fog. Ciosy kułakiem, nawet jeśli polityczne, są zawsze ciosami kułakiem. Fix uśmiechnął się na tę uwagę, a nasi znajomi, chcąc widzieć, nie wmieszawszy się w tłum, zajęli miejsca na schodach prowadzących na taras położony nad Montgomery Street. Przed nimi, po drugiej stronie ulicy, między sklepem z węglami a składem z naftą, znajdowało się biuro, którego drzwi stały otworem i do którego zewsząd napływały tłumy. Z jakiej okazji urządzono ten meeting? Chodziło zapewne o wybór jakiegoś wysokiego urzędnika wojskowego lub cywilnego, gubernatora stanu lub członka kongresu. Wielce ożywione miasto nasuwało podobne domysły. W tej właśnie chwili zapanowało w tłumie niezwykłe ożywienie. Wszystkie ręce podniosły się w górę. Niektóre z nich, zaciśnięte w pięści, opuszczały się i podnosiły pośród nieludzkich krzyków. Flagi powiewały, znikały na chwilę, by ukazać się ponownie, poszarpane na kawałki. Fale tłumu dosięgały już schodów. To na pewno meeting, rzekł Fix. Kwestia, która się tu rozstrzyga, musi być paląca. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby chodziło jeszcze o sprawę Alabamy, choć została już rozstrzygnięta. Możliwe, rzekł spokojnie pan Fogg. W każdym razie dwóch przywódców stoi, jeden naprzeciwko drugiego, szanowny Kamerfield i szanowny Mandy Boy. Pani Auda, wsparta na ramieniu pana Foga, przyglądała się ze zdziwieniem tej hałaśliwej scenie, a Fix, gdy powstał wyraźniejszy ruch, zwrócił się do sąsiada, żeby spytać go o przyczynę tego ogólnego wzburzenia. Okrzyki hurra, pomieszane z przekleństwami, podwoiły się. Trzonki chorągwi zamieniły się w oręż. Wszędzie odgrażające się pięści. Z wysokości zatrzymanych pojazdów i omnibusów spadały pociski i uderzenia. Buty i trzewiki opisywały w powietrzu łuki, od czasu do czasu do ogólnego zgiełku mieszały się wystrzały z rewolwerów. Tymczasem tłum zbliżył się do schodów i napełnił pierwsze stopnie. Z wszystkiego można było przypuszczać, że jednego z pretendentów odrzucono, ale na kogo padł wybór, czy na Mandy Boya, czy na Kamerfielda, o tym obojętni widzowie jeszcze nie wiedzieli. Myślę, że rozsądnie byłoby się wycofać, rzekł Fix, który nie życzył sobie, by jego człowiek oberwał kułakiem lub wplątał się w złą sprawę. Jeśli w tym wszystkim chodzi o Anglię i jeśli nas rozpoznają, będziemy poważnie zagrożeni. Obywatel angielski, odparł Phileas Fogg. Nie zdążył jednak dokończyć swej myśli, gdy z placyku przed schodami rozległy się przeraźliwe ryki rozjuszonego tłumu. Hip, hip, hurra! Niech żyje Mandy Boy! To grupa wyborców nadciągała swoim z pomocą, zamierzając zajść z boku zwolenników Kamerfielda. Nasi znajomi zostali wzięci w dwa ognie. Za późno się było cofać. Fala ludzi uzbrojonych wokół te laski i pałki była nie do przebrnięcia. Phileas Fogg i Fix, ochraniający panią Audę, byli niemiłosiernie potrącani. Pan Fogg, nie tracąc swego zwykłego spokoju, chciał się bronić swą naturalną bronią, którą natura umieściła na końcu ramion każdego Anglika, ale daremnie. Olbrzymi, rudowłosy drap o rumianej cerze i szerokich barkach, wyglądający na przywódcę bandy, podniósł olbrzymi kułak na pana Foga i los naszego dżentelmena byłby godzien litości, gdyby nie nasunął się Fix i przez poświęcenie nie wziął na siebie uderzenia. Pod spłaszczonym kapeluszem w okamgnieniu wyskoczył ogromny guz. — Jan Kesie! — rzekł pan Fog, rzucając swemu przeciwnikowi wzrok pełen pokardy. — Angliku! — odparł drugi. Znajdziemy się jeszcze. Kiedy się panu podoba? Pańskie nazwisko. Phileas Fogg, a pańskie? Pułkownik Stamp Proctor. Rzekłszy to, odwrócił się, a fala ruszyła za nim. Fix, rzucony na ziemię, podniósł się. Ubranie miał podarte, ale poważnych uszkodzeń na ciele nie odniósł. Jego palto podróżne było przerwane na dwie nierówne części, a spodnie w opłakanym stanie. Dziękuję, rzekł Fogg do inspektora, gdy wydostali się z tłumu. Nie ma za co, odparł Fix. Chodźmy.
Dokąd?
Do sklepu z ubraniami. Rzeczywiście wobec stanu garderoby obu panów było to konieczne. Ich ubrania zmieniły się w kubki łachmanów. W godzinę później ubrani i uczesani powrócili do hotelu. Tam czekał już na swego pana obieży świat z półtuzinem sześciostrzałowych rewolwerów. Na widok Fixa twarz poczciwego chłopca zachmurzyła się. Ale gdy pani Auda w kilku słowach opowiedziała, co zaszło, udobruchał się. Po skończonym obiedzie sprowadzono dorożkę, mającą zawieść naszych podróżnych i ich bagaż na dworzec. Pan Fok zwrócił się do Fixa. Nie widział pan więcej tego pułkownika?
Nie.
Powrócę do Ameryki, żeby go odnaleźć, rzekł chłodno pan Fok. Obywatela angielskiego nie wolno bezkarnie tak traktować. Inspektor uśmiechnął się, nic nie opowiedziawszy. Pan Fok należał, jak widzimy, do rasy Anglików nietolerujących pojedynków u siebie, lecz bijących się za granicą, jeśli chodzi o sprawę honoru. Za kwadrans szósta nasi znajomi przybyli na dworzec kolejowy przed samym odejściem pociągu. Wsiadając do wagonu, pan Fok spytał konduktora:
Mój panie, co to za zamieszanie było dziś w San Francisco?
To był meeting, proszę pana, odparł urzędnik.
Zauważyłem właśnie pewien niepokój na ulicach.
To po prostu meeting wyborczy.
Wybierano zapewne naczelnego dowódcę? Spytał pan Fok.
Nie, proszę pana, sędziego pokoju.
Zadowoliwszy się tą odpowiedzią, pan Fok wsiadł do wagonu, a pociąg ruszył, pchany całą siłą pary.